Pozdrawiam słuchaczy zza oceanu i zapraszam do wysłuchania wiadomości. Wiceszef Komisji Europejskiej Frans Timmermans i premier Mateusz Morawiecki rozmawiali w Warszawie o praworządności w Polsce. Na wspólnej konferencji po spotkaniu unijny polityk zadeklarował gotowość do dalszego dialogu z Mateuszem Morawieckim i jego rządem w celu znalezienia satysfakcjonującego rozwiązania obecnych problemów dotyczących praworządności. Premier Mateusz Morawiecki oświadczył, że jego rząd jest cały czas nastawiony na to, żeby znaleźć rozwiązanie i pokazuje przez ostatnich kilka miesięcy, że różne uzgodnienia miały swój dalszy ciąg. Szef rządu dodał, że przekazał wiceszefowi Komisji Europejskiej materiały do przeanalizowania.
Przedstawiłem panu przewodniczącemu taką listę różnych zmian, które się zadziały i w najbliższym czasie służby odpowiednie przeanalizują to również, żebyśmy przynajmniej bardzo dokładnie mówili o tym samym, żebyśmy byli na tej samej długości fali w odniesieniu do tego, co udało się nam uzgodnić do tej pory, a nie tylko uzgodnić, ale również zmienić prawo. Warto podkreślić, że są siły różne takie, którym nie zależy na kompromisie, które mówią żadnych kompromisów. Ja cieszę się, że pan przewodniczący nie reprezentuje takiej pozycji.
Komisja uruchomiła wobec Polski formalne postępowanie z artykułu 7 Traktatu o Unii Europejskiej w grudniu 2017 roku, zarzucając władzom w Warszawie naruszenie zasad praworządności w zapisach ustaw reformujących sądownictwo. Rzecznik Komisji Europejskiej poinformował w poniedziałek, że w najbliższą środę unijni komisarze na cotygodniowym spotkaniu poruszą kwestię dialogu Komisji Europejskiej z Polską w sprawie praworządności. Premier Mateusz Morawiecki przyjął dymisję ministra rolnictwa Krzysztofa Jurgiela, poinformowała rzecznik rządu Joanna Kopcińska. Dodała, że wkrótce poznamy jego następcę. A powodem rezygnacji Krzysztofa Jurgiela ze stanowiska były względy osobiste. Potwierdziła to także rzecznik rządu.
Przez 2,5 roku miał wiele zadań trudnych. Jak Państwo wiecie, wiele w obszarze rolnictwa, również zadań naprawdę stanowiących poważne wyzwanie dla rządu. Minister Jurgiel dzielnie pomagał rolnikom. Podjął decyzję z powodów osobistych. Ja to szanuję. Nie będę dopytywała ministra Jurgiela, cóż to za powody. Jak wspomniałam, w najbliższym czasie premier Mateusz Morawiecki podejmie decyzję i wyznaczy następcę.
Już wcześniej Krzysztof Jurgiel był wymieniany przez media w spekulacjach dotyczących rekonstrukcji rządu, która ma się odbyć jesienią. Minister był krytykowany m.in. przez Platformę Obywatelską, która złożyła wotum nieufności. Obarczano go odpowiedzialnością m.in. za mało skuteczną walkę z afrykańskim pomorem świń. Dymisją ministra Jurgiela nie są zdziwieni związkowcy, którzy od dawna wskazywali na nieskuteczną politykę resortu w wielu obszarach, powiedział Zbigniew Obrocki z Krajowej Rady NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych.
Takie głosy ze strony rolników padały, żeby złożyć wniosek o wotum nieufności w stosunku do ministra Jurgiela. Czyli jest sytuacja taka na wsi, że rolnicy po prostu z tej polityki, która jest prowadzona lub braku polityki, są po prostu niezadowoleni. Z tego, co myśmy wiedzieli przed wyborami, te wszystkie zapowiedzi, powiedzmy, odnośnie polityki rolnej, no były dosyć szumne i takie, które nam odpowiadały. No większość nas, rolników na wsi, jednak głosowała za PiS-em. Głosowaliśmy tylko dlatego, że te wszystkie zapowiedzi liczyliśmy, że będą realizowane. Okazało się, że w momencie, kiedy minister Jurgiel został ministrem, wiele rzeczy po prostu przestało być realizowane. Niestety naszego głosu po prostu nie słuchano.
Krzysztof Jurgiel był ministrem od 2015 roku. Resortem kierował też w latach 2006-2007. PiS domaga się wyjaśnień od Platformy Obywatelskiej w sprawie wypowiedzi Rafała Trzaskowskiego dotyczących przyszłych funduszy z budżetu Unii Europejskiej dla Polski. Kandydat PO i Nowoczesnej powiedział w jednej z rozgłośni radiowych, że pieniądze, które Polska mogłaby dostać, będą prawdopodobnie mrożone. Dodał jednak, że jeśli PO wygra wybory, to pieniądze te zostaną odmrożone. Wicemarszałek Sejmu i rzecznik PiS-u Beata Mazurek powiedziała na konferencji prasowej, że ta wypowiedź jest skandaliczna.
Ja zadaję publiczne pytanie Grzegorzowi Schetynie. Kto, kiedy, z kim i gdzie zawarł taką umowę? Czy on potwierdza te słowa, czy też tych słów nie potwierdza? To pokazuje również to, że sojusz opozycji, Platformy Obywatelskiej i urzędników Unii Europejskiej, naszych przeciwników, stał się faktem. Mówiliśmy o tym wielokrotnie, że działają przeciwko Polsce i działają przeciwko interesom Polaków i Polski w Unii Europejskiej. I to, co dzisiaj wypowiedział Trzaskowski w stacji radiowej, stało się faktem.
Komisja Europejska zaproponowała w maju uzależnienie przyznawania środków na politykę spójności, między innymi od praworządności. Rząd chce dotrzeć z pełnym przekazem do osób, które zagłosowały przeciw budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego. Pełnomocnik rządu do spraw portu Mikołaj Wild zapowiedział m.in. powołanie Rady Społecznej. 1555 mieszkańców gminy Baranów w niedzielnym referendum powiedziało nie realizacji inwestycji. To 84% głosujących. Frekwencja wyniosła około 47%. Uprawnionych do głosowania było 4120 osób. Wiceminister infrastruktury Mikołaj Wild w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja powiedział, że rząd podchodzi z pokorą do tego wyniku. Zaznaczył, że obecne władze są w stanie znaleźć takie rozwiązania, które zaakceptują mieszkańcy Baranowa, przeciwni budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.
To jest pewien początek drogi. Tutaj te 1555 osób, które powiedziało nie Centralnemu Portowi Komunikacyjnemu, to osoby, które będziemy chcieli przekonywać do swoich racji, do których musimy dotrzeć z przekazem, przedstawić im pełne informacje, których jak dotąd nie mogliśmy przedstawić, bo tam ustawa wchodzi w życie dopiero w czwartek tego tygodnia. I jestem przekonany, że jesteśmy w stanie także z tymi mieszkańcami znaleźć rozwiązania, które zaakceptują.
Wiceminister Wild chce rozmawiać z mieszkańcami gminy Baranów poprzez Radę Społeczną. Organ ma być powołany jeszcze przed przyjęciem rozporządzenia, które określi maksymalny obszar inwestycji. Najpóźniej ma to być do końca września tego roku. Nowe lotnisko ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Budowa nowego portu jest konieczna w związku z tym, że warszawskie lotnisko Chopina zbliża się do granic przepustowości. W pierwszych dniach lipca zostaną uruchomione pieniądze na podwyżki dla ratowników medycznych, którzy dotychczas ich nie dostali. Takie zapewnienie padło podczas poniedziałkowych rozmów kierownictwa Ministerstwa Zdrowia i przedstawicieli ratowników medycznych. Spotkanie było merytoryczne i przebiegało w bardzo dobrej atmosferze, oceniła wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko. Rozporządzenie w sprawie zaległych podwyżek jest już na ukończeniu. Jeszcze w czerwcu zostanie podpisane.
Ratownicy, którzy do tej pory nie otrzymali podwyżek, te podwyżki otrzymają. Ponadto rozmawialiśmy o ustawie o ratownictwie medycznym, o zmianach, które należy wprowadzić. Zwrócono uwagę też na braki kadrowe, jeżeli chodzi o ratowników, warunki pracy. Obydwie strony zobowiązały się, że na następne spotkanie przygotują konkretne materiały robocze, na bazie których będą już podejmowane konkretne decyzje.
Dalsze uzgodnienia między innymi w sprawie podwyżek i zmian systemu mają zapaść w ramach zespołu do spraw ratownictwa medycznego. Posiedzenie planowane jest w lipcu. Przewodniczący Krajowej Sekcji Pogotowia Ratunkowego i Ratownictwa Medycznego NSZZ Solidarność Dariusz Mądraszewski powiedział, że jest dialog. Ratownicy czekają na wypłatę transz podwyżek, ale problemem wciąż są odejścia z pracy.
Brakuje połowa ludzi, połowa ratowników funkcjonujących w tym ratownictwie. Powinno być 15 tysięcy, funkcjonuje 7-7,5 tysiąca. I dalej są odejścia z tego zawodu. Na razie jest okres wyczekiwania na te następne transze. Jeżeli one się nie pojawią, to nie podejrzewam, że to będą jakieś gremialne, jakieś strajki, jakaś okupacja, czy no oczywiście symbolicznie może być odwieszony protest, ale samo odejście tych ratowników spowoduje to, że coś trzeba będzie zrobić w tym systemie. Jest czas na to, są dyskusje, mam nadzieję, że rządzący i wszyscy to zrozumieją.
Porozumienie między Ministerstwem Zdrowia a ratownikami medycznymi zawarte w lipcu ubiegłego roku zakładało m.in. średni wzrost miesięcznego wynagrodzenia. Wraz ze wszystkimi innymi składnikami i pochodnymi w przeliczeniu na etat o 400 zł od 1 lipca 2017 roku oraz o kolejne 400 zł od 1 stycznia 2018 roku. Ministerstwo Zdrowia podawało wiosną bieżącego roku, że wypłaty w ratownictwie pozaszpitalnym były realizowane na bieżąco, ale spośród ratowników zatrudnionych w szpitalach podwyżki otrzymała połowa. Według obecnych zapewnień pieniądze do pozostałych ratowników mają trafić po 1 lipca. W ciągu roku do Polski nielegalnie trafiają dziesiątki tysięcy osób z Azji i Afryki. Wszystko przez dziurę w systemie ochrony państwa. Tygodnik Sieci opisuje działalność mafii, która masowo sprowadza imigrantów do Polski. W proceder są zamieszani pośrednicy i fikcyjne firmy, które rzekomo potrzebują pracowników z krajów Dalekiego Wschodu. Agencje działają od 5-6 lat, jednak w ostatnich 3 latach proceder przybrał na sile. W tle są wielkie pieniądze. A wszystko przez liberalne przepisy, powiedział współautor artykułu, redaktor Marcin Wikło. Dziennikarz zauważa, że Polska przyznaje karty pobytu osobie ubiegającej się o pracę na okres prawie 3 lat. W Unii Europejskiej jest to rok. Legalizacja pobytu w naszym kraju, jak tłumaczę, zaczyna się już w państwie, z którego pochodzi imigrant. Koszt na tym etapie to około 4-5 tysięcy euro.
Taki agent kieruje go do agenta w Polsce. To są często legalnie przebywający tutaj cudzoziemcy, którzy legalizują również pobyty swoich rodaków. To jest kolejne 4-5 tysięcy euro. I ta agencja, o której mówimy, która zakłada te firmy, a więc ponosi spore koszta, załatwia im też meldunki, ubezpieczenia i załatwia całą tą papierkową robotę z rynnym do spraw cudzoziemców, to jest kolejne od 4 do nawet czasami 10 tysięcy euro. Więc to wygląda też tak, że te osoby bardzo często sprzedają tak naprawdę majątek swojego życia, bo są mamieni jakąś przyszłością w Europie i przyjeżdżają tutaj. Tutaj okazuje się, że żadnej przyszłości nie ma, bo firmy, w których mają pracować, tak naprawdę nie istnieją.
Do Polski najwięcej przybywa obywateli Ukrainy. Co może niepokoić, sprowadzane są także osoby z tak zwanych państw podwyższonego ryzyka, m.in. Pakistanu, Nepalu, Syrii, Tunezji oraz Arabii Saudyjskiej. Polska jest w strefie Schengen. To oznacza, że zalegalizowanie pobytu nad Wisłą uprawnia do podróżowania po państwach Europy Zachodniej. Dwie 65-letnie kobiety zginęły, a 31 osób jest poszkodowanych. To bilans wypadku autokaru w Konstantynowie w Kujawsko-Pomorskiem. Droga krajowa nr 91 łącząca Łódź z Gdańskiem jest już przejezdna. Ruch w tym miejscu odbywa się normalnie, podaje policja. Autobusem podróżowało 50 osób. Autokar przewoził do Trójmiasta osoby z koła seniorów z miejscowości Bodzanów w okolicach Płocka. Wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz złożył kondolencje rodzinom ofiar i poinformował o działaniach służb.
Chciałbym jeszcze raz złożyć kondolencje wszystkim rodzinom ofiar, które zginęły dzisiaj w tym nieszczęśliwym wypadku, ale podziękować służbom za sprawne działanie, służbom Straży Pożarnej, Policji oraz panu staroście, panu wójtowi, którzy sprawnie zadziałali i pomagali poszkodowanym osobom. Osoby poszkodowane zostały przewiezione 4 śmigłowcami LPR-u oraz 10 karetkami do szpitali, m.in. w Toruniu, we Wrocławku, w Inowrocławiu, w Łodzi, w Płocku, w Bydgoszczy. Pozostałym osobom na ten czas nic nie zagraża życiu. Pozostałe osoby zostały również przewiezione, jest to 18 osób, do zespołu szkół nr 2 w Aleksandrowie Kujawskim po podstawieniu przez pana starostę autokaru. Tam te osoby czekają pod opieką psychologa, pod opieką dyrektora szkoły i służb.
Do wypadku doszło między godziną 7 a 8 rano. Pojazd wpadł do rowu i przewrócił się na bok na łuku drogi. Nie są znane przyczyny wypadku. Wiadomo, że autobus był systematycznie badany i dopuszczony do ruchu. Ecce homo, oto człowiek, każdy. Citizen Go, Polska rusza z nową kampanią społeczną.
Życie człowieka jest ważne, każdego człowieka. Z takim przekazem wychodzi do Polaków Citizen Go Polska. Z badań przeprowadzonych na zlecenie organizacji wynika, że wielu z nas wciąż nie ma świadomości, jak wielką wartością jest życie. Ponad 45% Polaków dopuszcza tak zwaną aborcję w przypadku, gdy nienarodzone dziecko ma wady genetyczne. Z kolei aż 38% badanych wyraża opinię, że zabicie dziecka nienarodzonego z wadami genetycznymi powinno być obowiązkowe. Chcemy pokazać, że nie ma nic ważniejszego niż życie, tłumaczy Paweł Woliński, dyrektor Citizen Go Polska.
Nowa kampania Citizen Go, zresztą pierwsza kampania społeczna Citizen Go Polska, polega na jednym prostym komunikacie. Oto człowiek, każdy. Chcemy w niej powiedzieć, że bez względu na to, czy ktoś jest chory, czy jest zdrowy, czy jest obciążony wadami genetycznymi, czy nie, i na którym etapie rozwoju się znajduje, czy się już urodził, czy dopiero ma się urodzić, jest tak samo człowiekiem i ma takie samo prawo do życia. Po pierwsze będą to spoty telewizyjne, które będą emitowane w telewizji, spoty radiowe w rozgłośniach radiowych, spoty przed seansami w kinach oraz kampania billboardowa i citylightowa w wielu miastach, jest też oczywiście media społecznościowe.
Elementy kampanii będzie można oglądać do końca czerwca. Warszawa, Zuzanna Dąbrowska.
Wysłuchali Państwo serwisu informacyjnego w Radiu Maryja. Za uwagę dziękuję, Katarzyna.